Wróćcie, to ci się jakoś widniej robi, tak? Jest tak? Że ciemność odchodzi, nie? Ja bardzo mocno tak odczułem, że jest potrzeba takiej modlitwy i tak odczuwam, że modlimy się w ten sposób też dosyć regularnie o Kościół. Modlimy się w ten sposób o Kościół i w niedzielę na nabożeństwach. Dlatego ja czasami prosiłem też, żebyśmy jako liderzy, jako starsi też modlili się tak właśnie z takim autorytetem o Kościół, o was. Ale też modlimy się w środę w ten sam sposób. Modlimy się błogosławiąc całą społeczność, błogosławiąc ludzi, którzy są jakby nam tutaj znani na co dzień, ale też i tych, którzy nie są znani nam na co dzień, błogosławiąc wszystkich, ich rodziny, ich domy, ich dzieci. Błogosławiąc oczywiście miejsce też, w którym żyjemy, czyli ziemię, w której żyjemy. I ja uważam osobiście, że to jest taki, jakiś taki, myślę, że regularny wzór i obowiązek nas jako Kościoła ogólnie, oczywiście głównie liderów, którzy nadają pewien kierunek. Ja nie mówię tylko o sobie, czy o Kubie, czy o Piotku, czy o Marku, ale w ogóle o takim jakby naszym zespole przywódczym, aby właśnie modlić się z autorytetem o Boże błogosławieństwo. I powiem w ten sposób, co nieraz podkreślam, nie jest celem samym w sobie i koncentracją modlić się o to, tylko samym celem i koncentracją jest przyjąć. Rozumiecie, co mam na myśli? Wyraźnie podkreślam to, dlatego że to jest bardzo ważne, ponieważ my czasami w naszym religijnych przyzwyczajeniach już tak się dużo modlimy, że już jesteśmy przyzwyczajeni. Jest jakiś problem i mówimy, to pomódlmy się o to. Nie ma nic z tym złego, to jest właściwe powiedzieć. Tylko że jeżeli nie rozumiemy jednej rzeczy, że służy to po to, żeby wziąć odpowiedź, a nie tylko, żeby się pomodlić. Więc ja to podkreślam, dlatego że wiele razy jako wierzący zapominamy o tym. My się modlimy, nie oczekując odpowiedzi. Nie modlimy się z wiarą w ogóle. Modlimy się jako religijni ludzie. Modlimy się, żeby się pomodlić, bo tak trzeba. Może Bóg coś uczyni, a może nie, to się pomodlimy. Nie wiem, może coś uczyni, może nie uczyni. Pomodlę się, bo na wszelki wypadek w sumie tak wypada, nie? Ale pewnie i tak się nic nie stanie. Czy tak jest? No, czy tak jest? I wiecie, co się wtedy robi? Wiecie, co się robi? Gorzej. Mówię wam serio. Dla mnie jest gorzej. Może ja jestem zbyt racjonalny. Dla mnie 1 plus 1 to jest zawsze 2, nie ma innej opcji. Więc ja rozumiem, jeżeli dodam modlitwę i do wiary, to mam mieć odpowiedź, tak? A nie, że 1 plus 1 to jest 0. Nie ma takiej opcji. To albo ja dodaję te dwie jedynki i mam odpowiedź, albo po prostu, nie wiem, no idźmy na kawę, na pizzę, bo to bez sensu. No. Właśnie, wiecie, jaki mamy cel w modlitwie? Czy masz cel w modlitwie, żeby wziąć odpowiedź? Jezus powiedział, że gwałtownicy porywają królestwo. Nie ci, co się długo modlą. Skrytykował tych, co się długo modlą, bo oni nie mają odpowiedzi. Ja nie mam na myśli tutaj krytyki długiej modlitwy, bo czasami trzeba wejść w długi czas uwielbienia, długi czas takiego nabożeństwa, długi czas uwielbienia, modlitwy i tak dalej. Ja to rozumiem jak najbardziej, bo jakby po prostu wzrastamy wtedy w takim poziomie odczuwania po prostu Bożej obecności, odczuwania poziomu Bożego namaszczenia, Bożej mądrości. I to jest okej, okay, ale po co? Po to, żeby wziąć tą odpowiedź, aby ta czwórka w końcu się pojawiła. To, znaczy, przepraszam, dwójka, no już czwórka by się pojawiła. 1 plus 1, żeby się stało 2 już w końcu, nie? Ostatnio słyszałem ten kawał o tym 2 plus 2, dlatego mi się tak skojarzyło. Więc sięgaj po takie typy modlitwy i przejawów wiary, które przyniosą tobie odpowiedź. Powiem wam tak skromnie, dzisiaj troszkę rozmawialiśmy tam z Kubą dłużej w pokoju, wy uwielbialiście, tak wyszło. Jeżeli komuś się sprzykło z tego powodu, bardzo przepraszam, ale mieliśmy taką fajną, ciekawą rozmowę, konstruktywną bardzo. I jakoś dobrze to, że sobie tak pogadaliśmy o różnych rzeczach, tak jakoś fajnie nam się zrobiło razem. I rozmawialiśmy też o tym, że czasami nie jest dobrze wracać do jakichś takich swoich słabości, szczególnie my jako liderzy, i opowiadać o nich zbyt dużo, bo to tak złe światło troszkę daje. Ale myślę, że to nie jest słabość, to raczej, to co powiem, to jest raczej pewne jakby doświadczenie, którego doświadczyłem w swoim życiu. Powiem w ten sposób. Niektórzy tak jakoś czasami patrzą na mnie, czy na takich ludzi jak my, że oj, bo tam gdzieś błąd popełnił, bo tam coś źle powiedział, bo tam coś źle zrobił, nie? Bo powiedział włączamy, nie włączamy i takie różne śmieszne rzeczy, nie? Nie, bo tam co... I takie, wiecie, bo tam coś, wiecie, ale to nie o to chodzi. Ja mówię to tak przykładowo. czasem, wiecie, żeby gwałtownik porwał to królestwo, no to on musi się spocić, zgrzać, wymyśleć, po prostu przykombinować, wiecie, różne sposoby. I po prostu my jako liderzy patrzymy, mamy głód Boga, mamy głód tego, żeby Kościół coś osiągnął, żeby wejść w większą po prostu Bożą mądrość prowadzenia Kościoła, żebyśmy... My możemy zwolnić to miejsce. Możemy zwolnić to miejsce. Jeżeli jesteście chętni, bo wiecie lepiej, to proszę. To poprowadźcie nabożeństwo tak, żeby Boża obecność się objawiła. Ja nie mówię tylko o nas, o liderach, dlatego że Emilka czy Dawid są tutaj po prostu też ogromnie ważni. Emilka, słyszysz? Gdzieś tam z dziećmi jest pewnie. Dawid, też jesteś, no. Bardzo ważni jesteście i twoja modlitwa z wiarą też jest bardzo ważna w czasie uwielbienia. Także wzrastaj w tym. Bierz namaszczenie od Boga i módl się. Dlatego że to są słowa wiary i one zmieniają sytuację. I wiecie, czasami niektórzy mówią, no wiesz, bo tu żeś tam coś tam zmienił, tam coś powiedział, tam coś przyczadował, a pamiętamy to czy tamto. Okej, okay. Tylko gdzie my dzisiaj jesteśmy? Nie popełnia błędów ten, kto nic nie robi. I łatwo jest wtedy, a tu cię mam, tu zrobiłeś błąd, a ty to tam, że źle zrobił. A to dobra, ale ja siedzę, krytykuję innych i nic w moim życiu nie wynika. Są nawet portale internetowe ludzi zebranych, którzy mówią, ulica prosta i siedzą, nic nie robią, wszystkich krytykują. To jest ślepa uliczka. Jezus by nas skarcił za taką postawę. Powiedział, człowieku, co ty robisz? Weź się do roboty, dopiero zobaczysz, jak łatwo jest. Myślisz, że łatwo jest zaorać pole? Nie za każdym razem wychodzi tak łatwo. Czasami zaorasz go krzywo. Ale ile pracy, ile potu. Myślę, że wzrastamy. Ja myślę, że wzrastamy. Jesteśmy na naszej drodze ku czemuś większemu i nie mam na myśli tylko nas jako społeczność tutaj w Świdniku. Myślę, że ogólnie, globalnie biorąc Kościół. Ale my jesteśmy odpowiedzialni, aby Kościół prowadzić w odpowiedni sposób, aby wskazywać drogę, aby pokazywać drogę do Królestwa Bożego, aby pokazywać, że mamy klucze Królestwa Bożego. Nie dane tylko Piotrowi. Kuba też ma klucze, ja też i wy też. Każdy z was dostał klucze. Słucham? Masz klucze w kieszeni? Nie tylko klucze do kościoła. Nie tylko klucze do kościoła mamy. Mamy klucze do Królestwa Bożego. Tak Słowo Boże mówi. Nie tylko Piotr? Masz klucze Królestwa. Dobra. Gdzie są te klucze? No, ja nie mówię o tych prawdziwych, które tam w torbie mojej, takie ciężkie, nie? Ktoś czasami mówi, że jak ktoś ma dużo kluczy, to ma dużo obowiązków. Ktoś coś takiego powiedział, więc ja w końcu musiałem połowę odczepić, więc mi zostało tyle najważniejszych. Miałem dwa razy tyle. Myślę, Boże, normalnie, dużo mam kluczy ze sobą noszę. To ciężko było po prostu już. Ale tak się zapytam naprawdę, gdzie są twoje klucze? Kiedy ostatnio używałeś twoich kluczy królestwa? I ich jest w liczbie mnogiej, a więc one są w różny sposób używane do różnych rzeczy. Na przykład klucz do uzdrowienia. Pomodlimy się o uzdrowienie, aby go wziąć. Nie aby się modlić, tylko po to, żeby go wziąć. Pomodlimy się o zaopatrzenie finansowe, aby coś się w pracy zmieniło i odbierzemy drugi klucz. Pomodlimy się o dobre relacje, pomodlimy się o namaszczenie Boże w Kościele, o dobre uwielbienie. Są różne klucze. Może masz ich więcej. Ja mam tyle. Załóżmy, tak? I tu nie ma kościoła jeszcze w ogóle. Gdzieś kościół jeszcze jest. O, tu są drugie jeszcze z kościoła. A tam w domu jest jeszcze jeden pęk od firmy. Każdy jest do innej dziedziny twojego życia duchowego. Kurczę, może niektóre zardzewiały już. Kiedy modliłeś się o uzdrowienie ostatnim razem? O, twój klucz jest tak wyślizgany normalnie. Że... I wiecie co, wiecie kto czasami wyznacza kierunek? Ci, którzy mają te klucze wyślizgane, takie, wiecie, używane. Myślę, że w pewnym sensie uwielbienie jest też pewnym bardzo ważnym kluczem, tak? I oni używają tego klucza bardzo mocno. Klucz królestwa. My jako ci, którzy głosimy słowo, tak? Modlimy się o innych. Wy tak samo. Każdy z was ma bardzo ważne zadanie, ma bardzo ważne klucze królestwa. Czy one już zardzewiały? A może leżą gdzieś tam w szufladzie zapomniane? To jest niewłaściwe, abyśmy ich nie używali. Dlatego, że Słowo Boże mówi, że będziemy w pewnym sensie rozliczeni nawet z tego. I to ja nie mówię ku jakiemuś takiemu smutkowi naszemu, tylko że naprawdę, no po prostu będziemy rozliczeni. No tak jakby cię szef rozliczył, no. No dał ci po prostu klucze, powiedział, słuchaj, masz odpowiedzialność za ten magazyn, za opatrzenia w uzdrowienie, za ten zaopatrzenia w chwałę Bożą, za ten za uwielbienie, za ten za modlitwę, za pomoc ubogim, za coś, za różne inne sprawy, różne, naprawdę różne. Mogłoby to być bardziej nawet zawodowe, takie wydające nam się poza kościołem, poza takim typowym spojrzeniem religijnym. Bóg ci dał różne królestwa, szef ci dał różne klucze do Królestwa Bożego. Dał ci te klucze, mówi, tu zaopatrzysz, tutaj będziesz odpowiedzialny, tu będziesz przychodził, otwierał drzwi, bo będzie trzeba wydać trochę tego towaru uzdrowienia z magazynu. Ale leży zakurzony, nigdy nie wydałaś po prostu, bo nie czuję dzisiaj, się źle czuję, głowa mnie boli, nie pójdę na spotkanie, w ogóle po co, dzisiaj taka słaba pogoda, poza tym to ja też miałem ochotę dzisiaj poleżeć w łóżku. Po 11. Chyba każdy, nie? Po wczorajszym, nie? Ale powiedziałem mojej żonie, kochanie, pójdziemy na spotkanie, będziemy błogosławieni. Po prostu wstaniemy i pójdziemy. No nieważne, że wstaliśmy późno, po prostu i musieliśmy szybko zebrać. Skoczyliśmy w ubranku, kupiliśmy kawę, jedną kanapkę i przybyliśmy do kościółka, no. Wszakże na 10 przyjechałem, czy 9:59, natomiast wcześniej, ale jestem. I doświadczam Bożego Królestwa, tak? Nie siedzę w domu po prostu i myślę, co Bóg mi dzisiaj nic nie da. Modliłem się tyle razy i ta modlitwa nic nie zmienia, bo nie sięgnąłeś. Nie użyłeś kluczy. I teraz czym mogą być te klucze w modlitwie? Wiara góry przenosi, tak? Słowo Boże mówi to, co bardzo często powtarzam i zachęcam nie tylko ja, wielu mężów Bożych mówi, że słowo Bóg uczynił czym? Wiarę uczynił niebo i ziemię? Słowo. No więc, a nas uczynił jak? Na swoje podobieństwo, na swój obraz. Dał nam wiarę. Dał nam różne inne przymioty, które on sam też ma. Dał nam moc wypowiadania słów. I Słowo Boże mówi, że z ust będziesz nasycony z tego, co wypowiadasz. I twoje słowo może zmieniać rzeczywistość. I chcę was tak uczulić jeszcze raz ponownie. Jeżeli będziecie kreować wokół siebie, rozsiewać wokół siebie atmosferę choroby i niewiary i zwątpienia. No to mnie tam i w ogóle, wiesz, ten umarł, słuchaj, na raka umarł, a ten w ogóle, temu guz rośnie, a ten to w ogóle tam coś mówi ci, tam to go wzięło, jeszcze tam i tak non stop. Wiecie, ja nie jestem też idiotą, żeby nie rozmawiać czasami o tym, że ktoś jest chory, nie? To jest okej, normalne, tylko że wiecie co, czasami my po prostu tak po prostu jesteśmy jakoś dziwnie, że my w strachu żyjemy. My nie żyjemy w wierze, tylko w strachu przed chorobą. Jest tak czy nie? Rak. Się wszyscy boją. A ja wam powiem, to co ostatnio też Piotrek też wspominał, ja wam powiem naprawdę, że zachęcam was, abyście zaczęli chodzić w wierze przeciwko wrogowi, który nas straszy. Wiele rzeczy zaczyna się od naszego umysłu. I tutaj też chcę wspomnieć, że nasz umysł jest swego rodzaju narzędziem. Kiedy ostatnio byłem we Francji, też to zobaczyłem, że po prostu jeżeli nie napełnią swojego umysłu właściwymi myślami, to myślę źle, to myślę negatywnie i nie jestem w stanie sięgnąć po nowe możliwości w biznesie. Akurat w mojej pracy jest coś takiego, że jestem taki elastyczny i po prostu jeżeli nie wymyślę jakiegoś kolejnego nowego pomysłu, to po prostu nie kupię czegoś i nie sprzedam czegoś. Wiecie o co chodzi? Jakby nie jestem kreatywny. Każdy z was ma może troszkę inną pracę. Ja mam taką, że muszę być bardzo kreatywny i pomysłowy i wykazywać się inicjatywą. Jeżeli nie ma tej inicjatywy, to po prostu nie zarabiam. I zobaczyłem, że od mojego stanu umysłu zależy moja inicjatywa i moje myślenie. Ja muszę dosłownie, tak jak dbasz o swoje ciało umięśnione i zdrowe, tak musisz dbać o swój umysł. Ktoś mi powie, no wiesz, Marcin, głosisz to jakieś psychologiczne nauki. No może i są psychologiczne nauki, ale są prawdziwe. Jeżeli mi nie wierzysz, to poczytaj trochę Biblię, zobaczysz, że Biblia mówi, na przykład czujnij wszystko innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia, tak? A ze twoim sercem jest bardzo blisko związane narzędzie twojego życia, czyli twój umysł. Ja oddzielam tutaj serce i umysł. To są dwie różne rzeczy. Słucham? A już w ogóle język to jest bardzo ważne narzędzie. A więc, kochani, napełniajcie swoje myśli myślami bożymi, Bożą perspektywą na wasze życie, Bożymi planami, Bożymi obietnicami, a nie strachem przed chorobą. Moim zdaniem, ja naprawdę zaczynam się powolutku, delikatnie, ja się skłaniam do takich rzeczy. Ja mam taką cechę, że potrafię się czymś zachwycić i powiedzieć, ach, wow, Ale też nie jestem na tyle nierozsądny, żeby po prostu mieć klapki na oczach. Powiem, dobrze, Boże, okej, to pokaż mi owoce tego, co mnie zachwyciło. Dlatego, że już dawno się nauczyłem, że jakie to przynosi owoce. Możemy mieć różną naukę, różne myślenie, różne tendencje, różne imagination, tak? Różną tezę, różną ideologię naszą, ale jakie to przynosi owoce. Czasami Bóg nam coś pokazuje dobrego w naszym kierunku jako Kościół, ale możemy to źle zrozumieć, źle zinterpretować i źle użyć. Ale możemy też, jeżeli Bóg nam coś pokazuje, mówimy, dobrze, Boże, Ty coś pokazujesz, to znaczy co? Boże, to znaczy co? I trzeba wtedy zobaczyć, Boże, okej, okay, pokazujesz mi jakąś naukę, którą podnosisz w moim życiu, więc pokaż mi owoce. Kiedy Bóg mnie uczył bardzo mocno, kilka lat temu, o łasce Bożej, o zwycięstwie, które dokonało się na krzyżu, o to, kim nas Bóg uczynił w Jezusie, o usprawiedliwieniu, to powiedziałem, dobrze, Boże, jestem wariatem na tym punkcie, więc pokaż mi owoce. Czy to jest fakt, czy to jest jakaś teza, ideologia, która po prostu jakoś otoczyła mój umysł i ja się nie mogę wyzwolić i nie mogę myśleć o czymś innym. A więc Bóg mi zaczął pokazywać, dobrze, zobacz, jak się czujesz, jak o tym myślisz? No czuję się w zwycięstwie, czuję się radośnie, czuję się, że grzech w moim życiu jest pokonany, że diabeł nie ma szans, że należy do Boga. Czy to są dobre owoce? Jakie to wydaje teraz owoce? Jak to ma wpływ na twoje życie rodzinne, zawodowe i tak dalej? No bardzo dobrze, mam pokój, radość, inaczej ludzi traktuję, ponieważ sam się czuję doceniony, kochany, to innych też doceniam, kocham. Co dobre owoce? Mówię, okej, okay, jest dobra droga. Ale jeżeli byłbym zdołowany przez jakieś dziwne nauczanie, na przykład, nie wiem, tam o czymś, na przykład o tym, że, nie wiem, no cokolwiek, już nie będę przytaczał, dobra? Sami sobie dopowiedzcie, bo wszystkie nauki mają swoje miejsce, ale może być jakaś nauka, która jest jakby taka troszeczkę w niewłaściwym świetle pokazana. Ona może mnie zacząć przytłaczać w pewnym momencie. Powiem, dobrze, jest to naprawdą, tak? Ale ja chcę ją poznać z takiej perspektywy, żebym miał właściwe na to spojrzenie, aby ogólnie całość budowli Bożej ma być zdrowa. Od fundamentu po dach. Amen? Wczoraj mieliśmy takie fajne spotkanie, bardzo fajny czas udał się. Mieliśmy spotkanie chanukowe tutaj na 17. Zapowiadaliśmy, zapraszaliśmy. Było nas tak 20 parę osób. Troszkę na ten temat powiedzieliśmy. Mieliśmy też poczęstunek, mieliśmy też fajne uwielbienie z tańcami, ponieważ przyjechał Krystian z Chrubieszowa, on bardzo fajnie to prowadzi, wie o co chodzi, czuje to w sercu. Ale powiem wam, że zanim przeszło do takiego momentu tańców, to mieliśmy czas modlitwy, zaraz po tym słowie, o którym mówiłem. Chciałem troszeczkę na ten temat wspomnieć, bo to jest czas, który na to wskazuje. I mieliśmy bardzo fajny czas modlitwy o oczyszczenie świątyni. Dlaczego o to chodziło, to zaraz o tym powiem. I powiem wam, w tym czasie modlitwy tak Duch Święty przyszedł niesamowicie, tak Boże namaszczenie nas poprowadziło. Po prostu śpiewaliśmy nową pieśń praktycznie spontanicznie, modliliśmy się spontanicznie. Duch Boży bardzo mocno przyszedł. I ja wierzę, że i dzisiaj jak wstałem, to miałem też taką atmosferę w sercu, że to jest to, że możemy po prostu modlić się według pewnych Bożego czasu. I Bóg tego bardzo mocno używa. Króciutko chciałbym powiedzieć dzisiaj, o co chodzi. Wiem, że zbliżają się święta Bożego Narodzenia, które w jakiś sposób też, zobaczcie, że jakoś gdzieś tam się przesiąknęły, podobnie też jakimiś kulturami z żydowskimi świętami, ponieważ Chanuka, na przykład w czasie Chanuki zapala się duży świecznik, ośmioramienny. Z jakichś przyczyn ten duży świecznik też jest często w tradycji świąt Bożego Narodzenia. Nie wiem, czy pamiętacie, ale ja to widywałem nieraz. Nie wiem dlaczego. Ja tu żadnej tezy nie wyciągam. Po prostu gdzieś te nasze kultury czasami się gdzieś przenikały i one gdzieś tam wchodziły, placki się mieszane i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wracając do Chanuki, dzisiaj wieczorem rozpoczyna się pierwszy dzień Chanuki, ośmiodniowy. Dlaczego chciałem o tym powiedzieć? Dlatego, że jest to właśnie bardzo ważny czas dla Kościoła i tak jak rozmawialiśmy ostatnio, ponieważ Kościół porzucił właściwe spojrzenie na rzeczywistość, na którą wskazują święta. Na rzeczywistość, na którą wskazują święta. Nie tradycje i rytuały, tylko na rzeczywistość, na którą wskazują święta. To podkreślam bardzo mocno. Abyśmy nie skupili się tylko na tradycji, na rytuałach, chociaż one są fajne, ale po prostu patrzyli przede wszystkim na rzeczywistość. Ponieważ rzeczywistością jest Jezus Chrystus przez wszystkie te święta. ponieważ Kościół ogólnie rzecz biorąc przez te wieki porzucił pewne spojrzenie przez to, co te święta pokazują, to zaniechał pewnych nauk i pogubił się bardzo mocno. I stał się tylko tradycyjny, taki wiecie, i protestancki, i katolicki w pewnym momencie. Dzisiaj my się nazywamy protestantami, tak naprawdę my nie jesteśmy protestantami, my jesteśmy charyzmatykami. Protestanci to są takie kościoły podobne jak anglikański, podobne takie wiecie, bardzo stonowane i niewiele tam jest Bożej obecności, takiej realnej, tej rzeczywistości nie ma Jezusa. Chociaż mają dobry początek, nie? Mogli mieć, nie? No ale my się tam troszeczkę używamy tego słowa, że jesteśmy protestanci. Natomiast dlaczego Chanuka? Czym ona jest? Ona nie jest w kanonie świąt, na które zwrócił Mojżesz. Uwaga. Na które były nakazane przez Mojżesza, przez Boga. Ona jest później. Ma miejsce, jeden werset w Biblii mówi o Chanuce, jest to w 10 rozdziale Jana, 22, chyba 23, możesz to otworzyć na chwileczkę. Jest takie słowo, że a gdy było święto poświęcenia świątyni, przechadzał się Jezus w przedsionku Salomonowym. I przystąpili. Obchodzono wtedy świątynię, uroczystość poświęcenia świątyni, była zima. I przechadzał się Jezus w świątyni w przysionku Salomona. Przewin dalej, jak możesz. Wtedy Żydzi obstąpili go i rzekli mu, jak długo trzymać będziesz dusze nasze w napięciu, jeżeli jesteś Chrystusem, powiedz nam wyraźnie. Jeszcze dalej. Odpowiedział im Jezus, powiedziałem wam, a nie wierzycie, dzieła, które ja wykonuję w imieniu Ojca mojego świadczą o mnie. Lecz wy nie wierzycie, bo nie jesteście z owiec moich. Dlaczego oni zapytali go, skoro on, Mesjasz, był w świątyni? Oni byli tam dlatego, że było święto, była Chanuka, obchodzili ją. Dlaczego pytali go, ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam to wyraźnie. Dlaczego? Dlatego, że oni rozumieli Chanukę jako wyzwolenie Izraela spod wpływu królestwa greckiego, helenistycznego wpływu wcześniej innego króla, później Antiocha. Przez tam, to nie wiem, to chyba kilkadziesiąt lat jakoś trwało cały ten wpływ. Nie? Król syryjski, tak. Helenistyczna nauka i z greckim wielobóstwem. Wszystkie inne kraje pod greckim wpływem królestwa greckiego przyjęły to wielobóstwo i tych bogów Olimpu. Na czele z Zeusem Olimpu. Tylko Izrael się opierał. Izrael był jedyną religią monoteistyczną, wierzącą w jedynego prawdziwego Boga. Dla Izraela, tak jak dla nas dzisiaj, wiarą jest po prostu Biblia, modlitwa, miejsce spotkania, jest to nasza świętość, jest to nasze święte miejsce, nasza świątynia, miejsce jakby naszego kultu Boga, w twoje serce i w to, co wierzysz, to, co robisz. Dla Izraela było to zobrazowane przez Jerozolimę, świątynię w Jerozolimie i przez święta, które nie obchodzili. Na początku szabat i wszystkie inne święta, które w tym obchodzili, to Boże święto. Łącznie z składaniem ofiar różnego typu. Nie chodzi mi tylko o ofiary krwawe, chodzi mi o różnego ofiary dziękczynne, uwielbienia i tak dalej, i tak dalej. Więc to było ich świętością i to było ich kultem Boga i relacją z Bogiem przez świątynię w Jerozolimie i przez święta. Dzisiaj jest tak samo. Dzisiaj świątynia jest w nas lub my razem tworzymy to święto zgromadzenie. Dzisiaj Duch Święty przez nas działa, w nas działa i my składamy tę ofiarę uwielbienia dziękczyną. Jest to samo, tylko że dzisiaj mamy rzeczywistość, a nie tylko obraz zewnętrzny. A więc ten Antioch, on zbrojnie zatrzymał kult jedynego prawdziwego Boga. Zajął Jerozolimę, zajął świątynię. Powiem wam tak, grecki duch tego świata, on mówi, że jest wolność, bezpieczeństwo, bądź tolerancyjny. Nie. On tak naprawdę chce zająć świątynię i wprowadzić swój kult. I wyprzeć religię jedynego prawdziwego Boga. Dzisiaj się dzieje to samo. Ten sam grecko-rzymski duch działa na świecie. I tak samo czyni w ludzkim umyśle. Zmienia naszą teologię, zmienia nasze myślenie, abyśmy odeszli od jedynego prawdziwego Boga. Możesz sobie tak żyć, no dobra, z Bogiem, ale tak wiesz, tak Zeus też jest spoko. Tak jest. I co postawił Antioch w świątyni? Posąg Zeusa Olimpu. Tego, których dzieci się uczą. I nakazał jego kult. Nakazał. Co jeszcze zrobił? Wielokrotnie składał świnie na ołtarzu, aby zbezcześcić ołtarz. Wszystkie te naczynia Boże, którymi my jesteśmy też, naczynia Boże, zbezcześcił, pozabierał, po prostu użył dla swoich kultów, dla kultów demonów. Jaki tu jest obraz dla nas?
My możemy stracić, jako wierzący, możemy stracić tą trzeźwość i poddanie się jedynemu prawdziwemu Bogu. Możemy wpuścić bogów Olimpu do naszego serca, do naszego życia. Powiecie, że nam to nie grozi. Rzeczywiście, jesteśmy dosyć przebudzeni, nam to nie grozi. Dużo się nauczyliśmy. Ale czy widzicie w historii, co się działo z kościołami, co się dzieje dzisiaj z kościołami tradycyjnymi? A jednak grozi. Może nam to nie grozi, drugiemu pokoleniu też nie grozi, ale może czwarte i piąte pokolenie niestety mu już to grozi. Dlatego Kościół, chrześcijaństwo zaniechało pewnych mądrości, które Bóg pokazywał przez historię, ponieważ Chanuka nie jest świętem nakazanym przez prawo, przez zakon, ale jest świętem historycznym. To się wydarzyło naprawdę w historii Izraela. A wiecie, że jest takie przysłowie, że historia koło zatacza? Lubi się powtarzać i ona się powtórzy. Ta historia Chanuki się powtórzy. Ona się może powtórzyć dzisiaj w duchowy sposób, ale niestety ona się powtórzy i w duchowy, i w fizycznym, w świecie dzisiejszym, współczesnym, skomputeryzowanym, zinformatyzowanym. Ona się powtórzy. I posąg Boga Olimpu stanie. Nie jestem pewien na pewno, czy będzie to posąg kamienny. Może to być posąg wirtualny. W wirtualnej rzeczywistości. Nie jestem pewien. No tylko, że dzisiaj mamy, wiecie, dzisiaj telewizja jest wszędzie, internet jest wszędzie, świat się zrobił mały. Dzisiaj dzwonisz do Mariana w Nowej Zelandii przez Skype'a i słyszysz go na żywo, więc dzisiaj, wiecie, być dokładnie po drugiej stronie kuli ziemskiej, to nie ma nawet opóźnień praktycznie. Niewyczuwalne są milisekundowe opóźnienia w rozmowie i w połączeniu. A więc może być coś takiego, że to nie musi dotyczyć typowo takich rzeczy, wiecie, rzeźby. Ale to może być coś podobnego. Nie wiem, nie chcę dalej wnikać, co może być, trudno powiedzieć. Na pewno będzie to coś groźnego, ponieważ Słowo Boże mówi, że antychryst, czyli też Antioch wskazywał na antychrysta. Antychryst, który się objawi w czasach końca, będzie wymagał kultu, posągu, którego on postawi. A jeśli nie, to będziesz bardzo mocno prześladowany, prawdopodobnie zabity, może nie od razu, więzienie zabity. Wiemy, że w niektórych krajach już dziś jest prześladowanie za Ewangelię. W naszej kulturze w ogóle tego nie ma, więc sobie nie wyobrażamy. W amerykańskiej kulturze i w krajach zachodu też sobie tego ludzie nie wyobrażają. Ale nie myślcie sobie, bo Słowo Boże mówi wtedy, kiedy Jezus powiedział, wtedy, kiedy będą mówić pokój, bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada. A więc coś tutaj dzisiaj widzimy z tych czasów, które się dzieją. I Antioch stawia ten posąg, składa obrzydliwą ofiarę wieprza na ołtarzu Bożym, gdzie co powinno być? Czysty, święty baranek położony. Czysty kult, bez domieszek tego świata. Nie możesz wymieszać krwi wieprza i baranka i złożyć przed Bogiem. Nie możesz tego zrobić. Nie możesz ognia, w innym miejscu były te historie napisane, nie możesz wziąć nieświętego ognia na ołtarz Boży, bo po prostu może cię... Kaplica. Tak było w Izraelu, tak? Dzisiaj żyjemy w czasie łaski. Dziękuję Bogu, że takie rzeczy się nie dzieją, bo nie wiem, czy byśmy jeszcze tutaj stali czasami. Ale Bóg powiedział, że jeżeli tam, to i tu. Jeżeli tam diabeł wprowadził duch antychrysta, zwierzchność antychrysta, która działała i wtedy, i za czasów Jezusa, i za czasów pierwszego kościoła, i dzisiaj działa, Słowo Boże mówi, a jeszcze się objawi w sposób niesamowity, może nie złe słowo, niesamowity, okropny, i w końcu, u końcu czasów, Pan, gdy przyjdzie, zabije go tchnieniem ust swoich, słowem swoich ust. Ale ten antychryst, ten duch, ta zwierzchność, ten demon, ten wąż starodawny, o którym Słowo Boże mówi w objawienia, będzie się objawi się w człowieku jakimś. Zobaczcie, jaki diabeł jest przebiegły, jak lubi kopiować. Na przykład Bóg przez swoich aniołów, między innymi przez tego, którego dzisiaj nazywamy diabłem, wprowadził piękne uwielbienie do nieba. Piękną muzykę uwielbiającą Boga. No była dobra. A potem on się zbuntował. Chciał być taki sam jak Bóg. Bierze, kopiuje to i używa tej muzyki na cześć szatana, na cześć swoją. Dlatego rozróżniamy dzisiaj trzy rodzaje muzyki. Jedna jest niewinna, taka normalna, która nie niesie ze sobą nic duchowego. Może być w świecie taka zwykła, fajna muza, fajne śpiewanie i tak dalej. I ona jest ogólnie rzecz biorąc niegroźna, zbytnio. Jest muzyka oddana Bogu, która naprawdę niesie ze sobą namaszczenie Boże i moc Bożą. I wiemy o tym. Nie musi to być typowe uwielbienie, może być to po prostu też piosenki o Bogu i naprawdę one niosą coś Bożego. Jest muzyka, która jest poświęcona demonom. Wiele zespołów muzycznych, żeby osiągnąć coś, musieli poświęcić się demonom. I nagle okazywało się, że przyszło jakieś namaszczenie, które coś tam się stało, coś tam, oni rzeczywiście, wiecie, zaraz zmieniali swój wygląd i po prostu ta muzyka miała jakąś tam moc, zmiany. I bardzo często ci ludzie dziwnie kończyli i muzycy, i ci, co słuchają, wiecie o tym oczywiście. Satanistyczne zespoły to są już bardzo mocno jakby tutaj wyraźnym takim obrazem, natomiast zespoły popowe, rockowe też bardzo często używały tego typu złego namaszczenia. A więc diabeł pewne rzeczy kopiuje i on kopiuje również Mesjasza. Niestety świat go w pewnym sensie rozpozna i przyjmie jako Mesjasza swojego, jako jakiegoś super przywódcę. Niestety Izrael go też przyjmie, prawdopodobnie jako Mesjasza. Dlaczego Żydzi pytają się Jezusa, jeżeli jesteś Mesjaszem, pokaż nam to naprawdę? Dlatego, że w czasie Chanuki oni rozumieją wyzwolenie Izraela spod panowania Greków. I w końcu jedyną prawdziwą tą religię, ponieważ tam dochodzi do tego powstania machabejskiego, jak znacie historię, już o tym troszeczkę rozmawialiśmy. Oni zbrojnie występują przeciwko wojsku Antiocha i przeciwko tym zarządcom zbrojnie. Chcę jeszcze też ważną rzecz dopowiedzieć. To nie dotyczyło tylko świątyni w niebie, ponieważ nigdy to nie dotyczy tylko kościoła świątyni. Nie myślcie, że tak będzie. To dotyczyło rodzin. To dotyczyło rodzinnego życia. Każdy, kto obrzezywał swojego syna, razem ze swoimi dziećmi został publicznie poddany egzekucji. Znamy to z współczesnych czasów hitleryzmu. To się działo już. Hitlerem coś jeszcze nas tak troszkę uprzedził, że pewne rzeczy się mogą wydarzyć. Oni byli zabijani, mordowani z powodów Bożych. I co musieli zrobić? Powstanie było, myślicie, że było, wiecie, ja nie będę zabijał, nie będę używał broni. Nie, musieli wziąć miecza po prostu. Nawet ten Machabeusz, czyli Jakub, dobrze mówię? Chyba tak, Jakub, zwany Machabeuszem, później pokonał jakiegoś jednego z generałów, wziął jego miecz i jego mieczem walczył. No jak walczył? Klepał ich po ramieniu, po pupie. Uciekaj. Kiedy przyszedł zarządca Antiocha do właśnie miejsca, gdzie był ten Machabeusz ze swoim braciem i Matatiasz, jeśli dobrze pamiętam, ojciec ich, to był nie arcykapłan, chyba kapłan, jest kapłanów. I ten zarządca króla kazał złożyć tą ofiarę, fałszywą ofiarę, i Matatiasz odmówił, to on wziął innego Żyda, powiedział, to w takim razie ciebie odsuwamy, inny Żyd złoży tę ofiarę. Tamten chciał zrobić. I wiecie, co Matatiasz zrobił? Zabił. I swojego brata, który chciał złożyć fałszywą ofiarę, Żyda. I tego zarządcy królewskiego. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jeżeli chcesz się przeciwstawić diabłu, to musi to być czasami takie, wiecie, miecz. Musisz odciąć pewne rzeczy. Nie możesz po prostu powiedzieć sobie, no wiesz, diable, tak odsuń się tylko trochę, nie? O, tak. Musisz go po prostu powalić mieczem, no musisz go przebić, no, krwi, zamordować. Powstanie machabejskie było cudownym powstaniem, Bóg im błogosławił, oni w mniejszej liczbie pokonywali większą armię, wiele bitew stoczyli, to nie było jedna bitwa, to było kilkanaście, kilkadziesiąt bitew krwawych, sami też ginęli, to nie była prosta sprawa. Ale udało im się w końcu pokonać ich w takim stopniu, że odzyskali panowanie nad Jerozolimą, i przystąpili na nowo poświęcenia świątyni. Nie mieli oliwy wystarczająco, żeby oliwa się paliła na tym świeczniku Bożym. Ta oliwa musiała być koszerna, wykonywana przez 7 czy 8 dni. Mieli zapas oliwy tylko na jeden dzień. Kiedy zapalili ten świecznik, Bóg w cudowny sposób pomnożył tę oliwę, że ona się paliła przez te 8 dni, aż zdążyli przygotować, a potem już dolewali normalnej oliwy. I również te naczynia Boże na nowo poświęcili. Na nowo poświęcili, zburzyli ten ołtarz, który był zbudowany w zły sposób. Na nowo odbudowali ołtarz, na nowo odbudowali świątynię, przyozdobili ją. Na nowo przywrócili Bożą ofiarę, czystą. Czystą ofiarę. To jest bardzo ważne dla nas, abyśmy też zrozumieli, że potrzebujemy takiego oczyszczenia w naszym ofiarowaniu się przed Bogiem. Wspomnieliśmy o tym z Kubą dzisiaj też, że niestety czasami niektórzy wierzący z różnych takich tradycyjnych kościołów, ponieważ szczególnie tak myślę, że tutaj akurat to dotyczy katolików, mamy bardzo dużo przyjaciół wśród katolików, czasami mówią, Wiesz, ale my nie możemy tak na grupach domowych dać takiej wolności Duchowi Świętemu, bo wiesz, jakieś demony się manifestują i tak dalej, nie? Ja sobie tak myślę, kurczę, no u nas takich rzeczy nie ma, żeby się demony manifestowały. No kiedyś tak było, no to wyganialiśmy, nie? Ale ogólnie to Duch Święty panował nad wszystkim, nie? A oni mówią, nie, nie, bo my nie możemy tak Duchowi Świętemu tak pozwolić, taka wolność, żeby wszyscy coś tam tak z ducha otworzyli się, bo różne dziwne rzeczy ludzie mówią. Jedni mówią od Boga słowo, a inni po prostu jakieś fałszywe proroctwa, nie? Dlaczego? Dlatego, że nie ma oczyszczenia. Mają fałszywe kulty, fałszywe doktryny i te demony różne się przykleiły do ich życia i oni się spotykają na jednym zgromadzeniu, chcą służyć jedynemu prawdziwemu Bogu, ale są zamieszani w kulty nieduchowe, nieczyste i po prostu coś się przykleja do nich. I przychodzą objawienia jakieś Madżugorje i tam różne. Nie można tak, nie da się. Oczywiście Bóg jest Bogiem łaski, Bóg działa pośród nich we wspaniały sposób i to w radykalny sposób, potężny sposób. I obserwujemy to, jesteśmy bardzo z tego powodu zadowoleni, ale jeżeli my chcemy czystego życia, aby nie było domieszki, po prostu musisz wypędzić Antiocha, wypędzić Antychrysta, wypędzić świnie z salonu, wypędzić ze swojego życia fałszywe kulty i fałszywy ogień. Musisz to zrobić, musisz oczyścić swoje życie ze złych rzeczy. Ja osobiście nawet śmiem twierdzić, że jeżeli będziemy mieli jakieś bożki, które kultywujemy, którym oddajemy chwałę w naszym życiu, to mogą być rzeczy różne, mogą być rzeczy związane właśnie między innymi nawet z informatyką, nie wiem, z różnymi rzeczami. Nie? Te bożki niestety w jakiś sposób my je, jakby opiekując się nimi, darując im czas, my je czcimy. I one mogą być odpowiedzialne, te demony i bożki, my nie tak myślimy, a to nie jest tam, Bóg jest Bogiem łaski. No dobra, tylko że one mogą nas na przykład okradać z finansów, ze zdrowia, z pokoju, atakować naszą rodzinę. A więc to nie jest rzecz taka, wiecie, bagatelna. Po prostu musisz oczyścić swój dom. Ja modliłem się wiele razy o nasz dom, o naszą rodzinę. Miałem takie, myślę, że zrozumienie od Boga. I prosiłem Boga, Boże, niech będą postawieni aniołowie wokół mojego domu. Przynajmniej na czterech aniołów. Wiecie, jak czasami działka ma cztery kąty. Cztery rogi. Czterech aniołów, Boże, postaw wokół mojego domu. Niech to będzie... I tak miałem takie prowadzenie, modliłem się tak. Niech to będzie miłość, niech to będzie sprawiedliwość, niech to będzie pokój, niech to będzie radość. Wypowiadałem ich imiona. Aby byli wokół naszej rodziny. Ja myślę, że ostatnio z Dorotką o tym rozmawialiśmy, że taka modlitwa, której się uczyliśmy czasami jako katolicy, że Aniele Boże, stróżu mój, coś takiego się uczyliśmy, ona tak troszeczkę nadała nam taki ton myślenia, że jest tylko jeden anioł z nami w naszym życiu. Jest co najmniej jeden anioł z nami w naszym życiu. Co najmniej. Najmniej to jest jeden. Ja osobiście uważam, że tak jak Słowo Boże mówi, że Bóg daje nam aniołów, którzy nam usługują i jest ich wielu. I jeszcze też podkreślam i zachęcam. Możesz wzrastać w randze duchowej. Tak jak dzisiaj, Dawid, modliłeś się. Wzrastasz w randze. Twój autorytet wzrasta. I nie chodzi tutaj o siłę głosu, uwielbienia, chociaż to jest przepiękne, ale też chodzi o pewien autorytet, który idzie za tobą, duchowy. I jest ci dane więcej aniołów. Ile aniołów usługiwało Jezusowi zaraz po tym, jak był kuszony przez diabła? Wielu. Przyszli mu usługiwać. A więc w momencie, kiedy przejdziesz przez pewne trudności, przez pewne pokuszenie, aniołowie Boże będą wstępować, będą ci usługiwać. Możesz ich nie widzieć. To nie jest istotne, żebyśmy się na nich koncentrowali, a nie ich kultywowali. Ale Bóg posyła swoich aniołów, aby nam otwierali drogę. Aby nas pilnowali na naszych ścieżkach. I dlatego moim takim pragnieniem jest od kilku tygodni odnośnie Chanuki, też odnośnie tego na nowo poświęcenia świątyni, wypędzenia ducha Antychrysta i spojrzenia na czasy również, które niestety się powtórzą, ponieważ i Daniel, i objawienie mówi o tej bestii, o tym Antychryście, który objawi się na koniec czasów, który będzie prześladował najpierw Kościół. Cały świat praktycznie go jakoś będzie kultywował, będzie go promował i będzie go słuchał. Natomiast wierzący nie będą go chcieli słuchać, będą widzieli w nim zagrożenie. Być może to będzie ktoś zaangażowany mocno tak wyglądający jak dzisiejsi współcześni tacy liberalni przywódcy. Coś z tego typu będzie, ale tam będzie jeszcze gorzej. Nie tylko to będzie ten liberalizm, który dzisiaj obserwujemy, to jeszcze się spotęguje niestety. A więc my jako Kościół musimy rozpoznać i znać czasy. I chcę was pocieszyć słowem z Tesaloniczan, które ostatnio też przerabialiśmy na naszym szabacie, u nas w domu, naszym poczęstunku. Jeśli ktoś ma ochotę coś zjeść fajnego w dobrym towarzystwie, to zapraszamy. Słowo Boże mówi w liście do Tesaloniczan. To jest pierwszy, nie? Pierwszy. Tak. A o czasach i porach, bracia, to jest piąty rozdział pierwszego do Tesaloniczan. A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was ten dzień jak złodziej zaskoczył. I to jest pocieszenie. Kościół byłby zaskoczony, gdyby nie rozumiał pewnych rzeczy. Jeżeli Kościół nie zrozumie na przykład Chanuki, która wyraźnie na pewne rzeczy pokazuje, na pewien czas ucisku, który przyjdzie na Kościół i na Izraela i dopiero później przyjdzie ten dzień pański, dopiero później przyjdzie sąd. Proszę, abyście rozróżnili w Biblii czas ucisku, prześladowania, o czym wielokrotnie mówiliśmy. Kościół będzie to przechodził, natomiast Bóg zabierze nas przed sądem, który będzie wylewał na ziemię, bo będzie czas również sądu. I Słowo Boże mówi, wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was ten dzień jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście, synami dnia. Nie należymy do nocy, ani do ciemności. Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się pijają, w nocy się pijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przybicę nadziei zbawienia. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy razem z Nim żyli. Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. I kiedy Jezus mówił o czasach ostatecznych, mówi, przyjdzie ten czas, ten dzień pański, na głos trąby, pośle Pan aniołów swoich, aby zebrali wybranych Bożych. Później do czego przechodzi? W kontekście. Mówi też, czuwajcie. Bądźcie trzeźwi. I mówi co? O 10 pannach. Zaraz potem mówi 10 pannach. Panny przygotowane na wesele baranka, na oblubieńca, czekające, druhny czekające na oblubieńca. I Jezus mówi, 5 panien mądrych i 5 panien głupich. Moim zdaniem to symbolizuje Kościoły i symbolizuje nas wierzących. Nie ma innej interpretacji. Wszystkie czekały na oblubieńca. Wszystkie miały lampy. A więc miały jakiś potencjał wiary i zrozumienia. Ale nie wszystkie były do końca przygotowane. Te były przygotowane, które miały zapas oliwy. Zapas oliwy. Słyszycie, co Bóg do was mówi? Musisz mieć zapas oliwy w swoim życiu. Zapas oliwy, aby gdy przyjdą trudne czasy, przejść przez nim i być przygotowany. I objawienia mówi, że ci, którzy wytrwali do końca przez czas ucisku, ci byli zbawieni, inni też poginęli. Musisz mieć zapas oliwy. Mogą być trudne czasy. Ja myślę, że w Polsce jestem, mam wiarę taką osobiście, że jeżeli Kościół w Polsce w dzisiejszych czasach się podniesie i będzie trwał w tym takim podniesieniu i we właściwym rodzaju wiary, powadze, mądrości, będzie się rozwijał i będzie miał wpływ na społeczeństwo, wierzę, że ta ziemia będzie przechodzić te trudne czasy, które przychodzą na świat inaczej. Tak wierzę. Bo Słowo Boże nie mówi nigdzie, że wszędzie będą tak trudne rzeczy. Ale to już jest inna rzecz, nie chcę tego rozwijać. Natomiast i niektóre kraje będą bardzo trudno to przeżyć. Natomiast wcale nas nie zwalnia to z tego, żeby mieć ten zapas oliwy, ponieważ miłość wieloziemnie, bo bezprawie się rozmnoży. I dlatego chciałbym, abyśmy ten czas, który mieliśmy wczoraj, też dzisiaj troszeczkę tak pomodlili się właśnie w tym temacie, aby pomodlić się o zapas oliwy dla każdego z nas, abyś ty sam poprosił o to. Abyś ty sam pomyślał tak, co będzie, jeśli ja w tamtym czasie, w przyszłości, miałbym się znaleźć pośród 5 panien głupich, które nie mają zapasu oliwy. Co mam zrobić dziś? Okej, pomodlimy się w ten sposób? Możemy tak trochę powstać, żebyśmy się tak już ponad pół godziny siedzimy, to tak trochę niech ten krew dopłynie do mózgu. Alleluja, Ojcze. Tatusiu, my prosimy Ciebie razem. Chodź, Kubuś, chodź. Prosimy Ciebie razem, Ojcze, też. Razem jako liderzy, Ojcze, stoimy przed Tobą, Tato, dzisiaj, prosząc o ten Kościół, Ojcze, o każdego z nas. Prosząc z radością, prosząc z wiarą, tak, no, nie będziemy tak się jakoś bać, smucić, ale będziemy modlić się z podniesioną głową, ponieważ Ty powiedziałeś, że kiedy zobaczycie te rzeczy, to podnieście swoje głowy, ponieważ przychodzi czas Waszego wybawienia. Ojcze, my już zaczynamy widzieć te rzeczy, już zaczynamy się przygotowywać na Dzień Pański, który przychodzi, Ojcze. Dlatego dziś modlimy się, aby Kościół, który reprezentujemy, aby domy, które reprezentujemy, abym ja, aby Kuba, aby każdy z nas, aby nasze rodziny, aby Wasze rodziny, aby Wasze dzieci, Wasi wnukowie, Wasi małżonkowie, abyście byli tymi mądrymi pannami, które mają zapas oliwy. Boże, prosimy Ciebie dzisiaj. Duchu Święty, prosimy Ciebie dzisiaj. Prosimy Ciebie dzisiaj, Boże, abyśmy, cokolwiek jest złego w naszym życiu, jeżeli dziś jest ten posąg Boga Olimpu, gdzieś są te świnie w salonie, my chcemy je dzisiaj wypędzić i wyrzucić z naszego życia, tak jak się dzisiaj modliliśmy. Jakiekolwiek złe namaszczenie, złe zrozumienie, my to wypędzamy z naszego domu, Ojcze. Dzisiaj składamy przed Tobą prośbę, dzisiaj składamy tą ofiarę prośby przed Tobą, Ojcze. I prosimy Cię o nasze życie, o nasze domy, o nasze rodziny, Ojcze. Abyśmy szli tą drogą w tym Bożym namaszczeniu, w tym Bożym pomazaniu. Według tego Bożego wzorca, Ojcze. I Ojcze, modlimy się dzisiaj o Polskę, modlimy się dzisiaj o Kościół w Polsce, aby Kościół w Polsce naprawdę zapłonął ogniem Ducha Świętego, tym świętym ogniem z Twojego ołtarza. Bez żadnych domieszek nieczystych, bez żadnego mieszania krwi, mieszania ofiary, Ojcze. Niech to będzie czysta ofiara. Niech te naczynia w Polsce będą, naczynia złote w Twojej świątyni będą na nowo poświęcone. Modlimy się o Kubę Kamińskiego, modlimy się o Marcina Zielińskiego, modlimy się o wielu innych, których widzimy, którzy dzisiaj mają wpływ na ten kraj, czy tych bardziej duchowych, czy tych ludzi świeckich nawet, którzy coś przemawiają. Ojcze, modlimy się, niech ich ofiara, niech ich działanie będzie oczyszczone. Ojcze, wstawiamy się dzisiaj. Niech przyjdzie oczyszczenie. Amen. Razem się módlmy, zgódźmy się razem w tej modlitwie. Niech przyjdzie oczyszczenie do Twojej świątyni w tym kraju. Niech przyjdzie oczyszczenie. Oczyszczenie, prawdziwa Chanuka, prawdziwe zwycięstwo, prawdziwe powstanie machabejskie w tym kraju. Prawdziwe oczyszczenie świątyni. Niech Bóg Olimpu będzie wypędzony, wyrzucony. Niech świątynia z salonu, niech świnia z salonu będzie wyrzucona. Niech będą składane ofiary święte, czyste. Przed Tobą niech ta służba Boża, służba kapłańska, czysta, poświęcona według Bożych wzorców, będzie odbudowana. Świątynia Boża w Polsce, niech będzie odbudowana. Świątynia Boża w Świdniku, niech będzie odbudowana. Świątynia Boża w moim życiu, w Twoim życiu, bracie i siostro, niech będzie odbudowana i poświęcona na nowo. Poświęcona na nowo. Odbudowana i poświęcona na nowo. Amen, Ojcze. Wszyscy się razem zgadzamy i mówimy przed Bogiem Amen. Amen, tato. Amen. Amen, tato. Amen?
Amen.
Także niech Was Bóg błogosławi, kochani, chyba że macie coś jeszcze, jakieś świadectwo, jakieś ogłoszenie?